Dziękuję, że jesteś z Voice House. Nowy odcinek twojej ulubionej audycji już za chwilę. Ale mam prośbę. Szanowna słuchaczko i drogi słuchaczu, wasze opinie są dla nas bardzo ważne. Pozwalają nam się rozwijać. Zasubskrybujcie nas na Spotify i Apple Podcast. Zostawcie krótką opinię. Co robimy dobrze? A co zmienić? Będę zobowiązany. Słuchacze podcastu Ekonomicznie są konkretni. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś w tak lekki sposób opowiadał o ekonomii. Trudne tematy rzeczywiście zmieniamy z Rafałem Hirszem w wiedzę, która pozwoli Wam rozumieć finanse osobiste i budżety w Waszych firmach. W tym odcinku pokazujemy bardzo poważne argumenty za tym, żeby Unia Europejska pozbyła się Polski. Nie za karę, ale za konkretne decyzje Warszawy. Wkładamy między bajki gigantyczne miliardy, rzekomo wynegocjowane ostatnio przez premiera Morawieckiego. Rafał mówi wprost, nikt nie zapłaci. W Brukseli nie ma już chętnych do rozmowy z nami. Pytanie, które chcemy postawić sobie w tym odcinku, czy Polska rzeczywiście z Unii wychodzi, a może jest tak, jak to wczoraj mądrze zauważył chyba Dominik Ulik z Gazety Wyborczej, że przecież my nie wychodzimy, to my Unię wypychamy z Polski. I to mniej boli jakoś, nie? Niektórych przynajmniej.
Chociaż dzisiaj rano widziałem artykuł w The Economist, yes, czyli bardzo poważanym tygodniku ekonomicznym, którym jest mowa o tym, że... jest jakby zasugerowane, że to raczej Unia powinna wypchnąć Polskę z siebie. Znaczy, że tak właściwie tam było napisane tak, że Polska nie wychodzi z Unii Europejskiej i że w tym właśnie tkwi największy problem.
Czyli, że do
tej Unii.
Aha, Unii.
Unii problem, ponieważ my patrzymy na polonocentrycznie, trudno się dziwić, bo jesteśmy Polakami, i patrzymy na to wszystko przez pryzmat naszych problemów. Czy to my będziemy mieli problem, czy go nie będziemy mieli, czy zostaniemy w tej Unii, czy z niej wyjdziemy. Natomiast mam wrażenie, że na poziomie europejskim toczy się w tej chwili zaskakująco ożywiona debata, w której nikt już nie rozmawia z Polską, ponieważ to już pogląd Polski nikogo nie interesuje w tej sprawie w Brukseli. Właściwie mam wrażenie, że tam jest taki konsensus, że właściwie w tym momencie już nie ma o czym rozmawiać.
W ogóle nie ma Polski dla nas, krótko mówiąc.
I teraz jest problem dla Unii Europejskiej i to Unia musi rozwiązać swój własny problem polegający na tym, że w Unii Europejskiej nie ma mechanizmu, zgodnie z którym możesz wyrzucić jakieś państwo z Unii, a... Jak napisał, czytałem kilka opinii różnych profesorów prawa europejskiego zamieszczanych na blogu niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego.
Czyli nie są to profesorowie od jakiego? Szczęśliwie.
Nie,
dobrze.
Nie. To są jacyś tam profesorowie, którzy generalnie nie zajmują się na co dzień Polską, ale zajmują się prawem europejskim i Unią Europejską. Więc nie sądzę, żeby oni mieli jakiś sentyment pozytywny albo negatywny akurat w stosunku do Polski. Nie? Unia Europejska leży w centrum ich zainteresowań. I oni, jeden z nich napisał, że tak właściwie to, żeby to zostało tak, jak jest teraz, to jest niewyobrażalne. Znaczy, to tak na pewno nie może zostać.
Ale chodzi
tak,
o sądownictwo, czy o co? Czy
w ogóle... Chodzi o to, że Polska należy do Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej obowiązuje prymat prawa unijnego nad prawem krajowym.
Nasza
jest to jedna z fundamentalnych zasad w Unii Europejskiej. Istnieje też zasada równości państw unijnych wobec siebie, czyli ta zasada w każdym państwie obowiązuje tak samo. Nikt nie ma z tym problemu, nikt nigdy nie miał z tym problemu. I teraz Polska mówi, że w Polsce te traktaty europejskie obowiązują, ale czasami nie obowiązują. Trybunał Konstytucyjny wskazał na kilka konkretnych sytuacji, które opisał,
tak,
i powiedział, że akurat w takich sytuacjach...
Przyszła prośba, żeby wtedy nie obowiązywały.
Wtedy nie obowiązują. Dwa artykuły Traktatu o Unii Europejskiej, artykuł 1 i 19. W ogóle to jest niesamowite, że artykuł 1 Traktatu o Unii Europejskiej jest niezgodny z polską konstytucją. Czasami.
Ja
tylko
czułem, ale teraz
ale
cieszę się, że mamy to czarno na
białe. Artykuł 1 mówi o tym, że się tworzy Unię Europejską.
Nie,
po
Rafał,
prostu.
Nie
i
tworzy
że
się.
Podstawą
nie.
Unii Europejskiej jest Traktat o Unii Europejskiej.
Nie. Jest polska konstytucja, długo, długo nic i nie ma żadnego... Właśnie dlatego mamy prawo sobie skreślać, co chcemy i kiedy chcemy. Ale powiedz mi, to co przeczytałeś w The Economist, czy oni mówią, dobra, Unia ma problem z Polską i co? Jaka jest puenta? Ma problem
No właśnie nie wiadomo, co teraz. ponieważ nie można jej wyrzucić.
Okay, czyli
w związku
można...
z tym najlepiej dla wszystkich by było, gdyby Polska, tak jak Wielka Brytania, skorzystała z artykułu 50 i zechciała łaskawie sama opuścić budynek.
Dla wszystkich w Europie, bo nie dla wszystkich w Polsce fajnie by było, gdyby tak zrobiono.
Wśród tych opinii, które czytałem, były też niektóre bardzo interesujące, które mówią, że także dla Polski byłoby to w tej chwili najlepsze wyjście, ponieważ w ramach tej procedury z artykułu 50 zgłaszasz chęć wyjścia z Unii Europejskiej, po czym negocjujesz układ o dalszej współpracy. Masz na to 2 lata i przez te 2 lata w każdej chwili...
Możesz zapomnieć, że chciałeś.
Możesz zmienić zdanie. Możesz wrócić.
Albo zmienić rząd.
Tak, też. Więc możesz być... Więc zdaniem niektórych prawników taka sytuacja byłaby wygodna, ponieważ po pierwsze byłaby jasna i przejrzysta i wszyscy już by znowu wiedzieli, bo teraz nikt nie wie, o co chodzi, a gdyby taki wniosek ze strony Polski padł, to wszyscy by wiedzieli, o co chodzi, na czym stoimy i w którą stronę idziemy. I potem oczywiście w związku z tym, że premier Morawiecki cały czas mówi, że nie chcemy wychodzić z Unii, potem w ramach tej procedury wysyłamy oficjalną notyfikację o tym, że zmieniliśmy zdanie i jednak nie chcemy wychodzić.
Przespaliśmy się z tym i koniec.
I już. Mhm. Tak.
Tylko zobacz...
Tylko, że ja mówię i już. To nie jest takie bezproblemowe, bo to jednak by musiało oznaczać, że jednak z powrotem stan prawny w Polsce jest zgodny z tym, co w Unii Europejskiej.
Nie zmieniliśmy zdanie, ale dalej ten pierwszy i ten 19 nas nie interesuje.
Tak się nie da. I to jest właśnie, to jest problem. Czasami jest tak, że jak, nie wiem, oglądasz jakieś rzeczy w internecie, czy tak się mówi kolokwialnie, że jak coś zobaczysz, to już się nie da odzobaczyć. No to z tym wyrokiem tak jest dokładnie tak, że już się nie da tego... On już jest. Obowiązuje, został opublikowany.
Niestety, całkiem
na serio. I ten to jest w ogóle niesamowite, że niektórzy, mam wrażenie, że zwolennicy PiSu bagatelizują ten wyrok. Mówią, że nie, że on jest taki warunkowy, że tam jest przecież napisane, że tylko w niektórych sytuacjach. Właśnie, znaczy, cała koncepcja unijna nie polega na tym, że możesz sobie wybierać sytuację. Albo to akceptujesz w całości, a jeśli akceptujesz 99%, to tak jakbyś to zero akceptował. To się rozpada w tym momencie ta sytuacja. Tak? I w związku z tym... I mam wrażenie, że premier też się zachowuje tak, jakby tego nie rozumiał. I wszyscy się koncentrują na tym aspekcie politycznym. Tak jakby ten wyrok Trybunału miał mieć właśnie głównie funkcję polityczną, że chcieliśmy nim coś zaprezentować, coś pokazać, przemówić do elektoratu, zrobić wrażenie. I to wszystko jest prawda. Rzeczywiście to się udało, natomiast wynikają z tego jakieś konsekwencje czysto prawne też.
Dokładnie.
I nie da się tego w sposób prosty odkręcić w tej chwili. Znaczy z tego, co czytałem, jednym sposobem na to, żeby to odkręcić, jest po prostu zmiana polskiej konstytucji w tym momencie.
No a do tego potrzeba jeszcze większej większości w Sejmie niż tą, którą ma teraz pan
albo
prezes.
Drugi sposób jest taki, żeby wszyscy publicznie zgodzili się na to, że ten Trybunał nie jest Trybunałem.
Ja bym chciał, żeby tak wielu uznało, bo to jest ten moment, bo tak jak mówisz, niektórzy bagatelizują, akurat ta strona bagatelizuje, której to jest Trybunał, ale tak naprawdę jest też spora grupa prawników, która nie uznaje sposobu, w jaki ten Trybunał działa i jego legalności, to jedno. Dwa, że kurczę, to jest tak, że zobacz, krzyczą na różne sposoby, pokazują faka na różne sposoby. I ta Bruksela, tak sobie właśnie ciekaw byłem, ile jeszcze jesteś w stanie zobaczyć tego faka z Warszawy i twardo stać i mówić, no oni tak mają. Poczekajmy, może się zmieni władza. Ale to, o czym mówiliśmy w jednym z ostatnich odcinków, nie ma już Angeli Merkel chociażby, nie?
Tak.
Która jednak mówiła, dajcie spokój, nie? Ja ich ogarnę, ja z nimi pogadam. Tu już dzisiaj nie ma z kim gadać i nie ma kto po tej drugiej stronie gadać. Jakby wydaje mi się,
że niespecjalnie jest ochota na to, żeby
też
gadać.
No bo ile razy możesz znieść coś takiego? Dwa, że tak jak mówisz, to nie jest jakiś tam sąd gdzieś tam w Polsce zdecydował coś, tylko Trybunał Konstytucyjny, co by o nim nie myśleć, tak orzekł. Czyli nie ma ważniejszego Boga, krótko mówiąc, czy nie powinno być, niż oni, nie?
Tak, zakładając faktycznie, że to jest Trybunał ten prawdziwy, chociaż tam zasiadają osoby, które zostały tam nieprawidłowo powołane. Ale to wcale nie musi oznaczać, że cały Trybunał jest fałszywy. Mhm. To tutaj też jest spór prawny. Poza tym, gdyby uznać faktycznie, że to nie jest Trybunał, no to pojawiają się kolejne konsekwencje już na naszym krajowym podwórku. Znaczy, od kiedy on nie jest Trybunałem? Co z tymi wszystkimi wcześniejszymi orzeczeniami? Chociażby o aborcji, tak? Z zeszłego roku. Co z tym wszystkim? To robi się tutaj jeszcze większy kociokwik w tym momencie, więc to też nie jest... Po pierwsze, to nie jest proste wyjście, a po drugie, raczej niewyobrażalne polityczne, więc zakładam, że tak się nie stanie jednak. W związku z tym... trudno powiedzieć, co w tym momencie,
Wiesz, o czym myślę? Skoro jesteśmy w audycji ekonomicznie, że najważniejszą z perspektywy kasy sprawą jest to, że na billboardach, to już też nieraz mówiliśmy, naród, a na pewno ta część narodu, która miała to usłyszeć, przeczytała, że 770 miliardów myśmy wzięli i my dla was wynegocjowaliśmy. Przecież tych pieniędzy wciąż nie ma, nie? Ja wiem, że szef NBP powiedział, że on sobie z tym poradzi, ale zobacz, to jest też gigantyczna kasa, która z uwagi na politykę i tego typu orzecznictwo w ogóle tu może nie przepłynąć.
Nie, to na pewno już nie przypłynie. To ja tutaj już bym nie używał sformułowania może nie przypłynąć, po prostu nie przypłynie. Znaczy będą płynąć pieniądze dla rolników, bo one są według innego klucza jakby rozdawane i tutaj, żeby zahamować ten strumień, to znaczy, wiesz co, no wszystko jest możliwe. Być może Unia jest w stanie także to zahamować, tylko tutaj musiałaby się bardziej trochę więcej ruchów wykonać. Natomiast jeśli chodzi o fundusz odbudowy, to myślę, że tego w ogóle nie będzie. No bo jakby to było wstrzymywane ze względu na to, że sytuacja w polskim sądownictwie odbiega od tych rekomendacji, które Unia Europejska nam dała jeszcze 2 lata temu. I chodziło o to, żebyśmy jednak zbliżyli się do zapisów tych rekomendacji, a myśmy się właśnie jeszcze bardziej od nich oddalili. Więc jak, skoro do tej pory tych pieniędzy nie było, to teraz tym bardziej ich nie będzie. Jest kwestia funduszy unijnych, tych zwykłych z budżetu, które też możesz zahamować w związku z tą nową, przyjętą w grudniu w ubiegłym roku zasadą powiązania tego z praworządnością. Polska i Węgry to zaskarżyły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no ale Trybunał już nad tym obradował i w przyszłym miesiącu ma być wyrok i jest na 100% pewne, że Trybunał to klepnie, no, że tak można robić, no bo to jest jakby w tym momencie to już jest dodatkowo w interesie samego tego Trybunału, jego pozycji w Unii Europejskiej i całych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej. Znaczy, trzeba bronić tych ram w tym momencie. To, co zrobiła Polska, rozsadza całe ramy całej Unii Europejskiej. To ma wpływ nie tylko na to, co się dzieje w Polsce, ale też we wszystkich innych państwach w Unii, więc Unia musi się bronić. Znaczy to jest jakby atak na Unię Europejską, taki prawny, tak? I więc oni się muszą w jakiś sposób teraz bronić. Nie mają najprostszego instrumentu polegającego na tym, że po prostu wyrzuca się takie państwo. Nie mogą nas wyrzucić. Więc tak jak pisał właśnie ten ekonomist, oni pisali, że Wielka Brytania wybrała czyste wyjście, a Polska wybiera brudne pozostawanie, tak? Dirty remain. Tak oni to tak określają. Czyli zostajemy tam i co nam zrobicie? I faktycznie oni niewiele mogą zrobić. Mogą podjąć się ciężkiej, żmudnej, długotrwałej pracy wypychania nas z Unii Europejskiej, czyli doprowadzania nas do takiej sytuacji, że my sami będziemy chcieli stamtąd wyjść. No i najlepszym instrumentem do tego jest po prostu odcięcie nas od jakichkolwiek pieniędzy unijnych. Więc moim zdaniem to się stanie bardzo szybko. Powiedział? I będzie szerokie poparcie polityczne w całej Europie. Zatem może Węgrzy będą przeciw, ale tutaj będzie i tak większość. Więc to widzę czasami w polskich mediach jakieś takie teksty, że tam premier Holandii coś powiedział, że się wysunął przed szereg, że tam parlamentarzyści holenderscy chcą, żeby zablokować nam pieniądze w takim tonie sensacyjnym. No, to nie są tylko parlamentarzyści holenderscy. Podejrzewam, że zdecydowana większość i na poziomie liderów państw, i na poziomie parlamentów narodowych, i na poziomie Parlamentu Europejskiego, i na poziomie społeczeństw przede wszystkim w Europie będzie pokazywać bardzo głębokie poparcie za tym, żeby odciąć tą Polskę jak najszybciej.
Jeżeli tak się zachowuje. Natomiast wspomniałeś o tych profesorach niemieckich, którzy...
Nie tylko niemieckich. Oni tam, to jest publikowane na stronie niemieckiego
ale
Trybunału.
Ale to jest wet za wet, czyli my mówimy, my nie chcemy, żeby wasz prymat był tutaj nad nami, a oni odpowiadają co?
Oni nie odpowiadają nam, bo tak jak już mówiłem, nikt z Polską nie dyskutuje już w tym momencie, bo to nie ma o czym. To nie ma sensu.
Ale chciałeś ich zacytować. Dlaczego właśnie? Bo co oni mówią?
Jeden z nich, to jest też bardzo ciekawe tak intelektualnie, chociaż moim zdaniem to jest przesada i inni też wskazują, że to jest przesada, bo jeden z nich stwierdził, że tak właściwie ten wyrok, bo artykuł 50 o wychodzeniu z Unii Europejskiej mówi o tym, że żeby państwo wyszło z Unii Europejskiej, musi najpierw zgłosić intencję wyjścia, czyli musi w swoim gronie podjąć decyzję o tym, że wychodzi i musi zawiadomić Unię Europejską, czyli wysłać taki papier, który się nazywa intencją wyjścia. I jeden z tych profesorów napisał, że tak właściwie ten wyrok Trybunału już jest tą intencją wyjścia. Chociaż w innym miejscu jest napisane, że państwo musi dojść do takiego wniosku zgodnie ze swoimi własnymi przepisami konstytucyjnymi, a Konstytucja Polska nie daje takich uprawnień Trybunałowi Konstytucyjnemu i gdybyśmy naprawdę chcieli wychodzić z Unii Europejskiej, to taką decyzję musiałby podjąć...
Ale co, nie? Naród w referendum, czy jak? Jak to zrobić?
No, byłoby elegancko, gdyby to...
Ale nie musi być,
nie musi być referendum. Natomiast no, to musi robić, no nie wiem, parlament, prezydent, tak? Na pewno nie Trybunał Konstytucyjny, więc to nie jest zgodne z polskimi uwarunkowaniami konstytucyjnymi, więc to akurat ten profesor pewnie przesadził. Natomiast inny zauważył, że w tym artykule 50, jak już cała procedura jest napisana, co trzeba zrobić, żeby wyjść z Unii Europejskiej i tam jest ten dwuletni okres właśnie przejściowy i on potem mija i w tym momencie pojawia się sytuacja, że dane państwo już nie jest w Unii Europejskiej i ono jest opisane tak, że w tym momencie traktaty europejskie na terenie tego państwa przestają obowiązywać. Na tym polega wyjście z Unii, że traktaty przestają obowiązywać. I jeden z tych profesorów napisał, że właśnie to orzekł Trybunał Konstytucyjny, że traktaty przestają obowiązywać. W związku z tym myśmy wprawdzie nie zgłosili się do wychodzenia z Unii Europejskiej, ale żeśmy przeskoczyli te wszystkie fazy i od razu żeśmy osiągnęli ten końcowy efekt.
Czyli jesteśmy pionierami, zobacz.
Tak,
spójrzmy na to w ten sposób.
Jesteśmy pionierami.
Zawstydzani.
Więc teraz ta debata prawników może toczyć się w taki bardzo interesujący sposób i tam mogą pojawiać się zaskakujące wnioski. Natomiast oczywiście no, Komisja Europejska nie może po prostu stwierdzić, że Polska wyszła z Unii Europejskiej, jeśli Polska mówi, że nie i że nie ma zamiaru i że tego nie zrobiła. No bo wtedy to też byłoby jakby zagrożeniem dla wszystkich innych państw, bo to też byłby precedens, nie? Bo na tej zasadzie można każde inne państwo wyrzucić w dowolnym momencie, jak się okaże to wygodne dla Komisji Europejskiej.
Zostawmy prawo, jestem ciekaw tej kasy, bo teraz tak jak mówisz, nie dywagujmy, nie czujesz, żeby te 770 miliardów jakkolwiek tutaj przepłynęło. Druga rzecz to jest taka, że mamy Turów, który codziennie nas kosztuje. Wiadomo, że to nie są, znaczy są to duże pieniądze, ale powiedzmy, że można to jakoś przełknąć. Ale takie zakręcenie Polsce kurka, kiedy będzie widoczne?
Z pieniędzmi.
Tak, z pieniędzmi. Kiedy to będzie widać?
Jeszcze kurek z gazem. Myślałem,
nie, myślę o kasie. Kiedy będzie widać? Po naszym, wiem, że po naszym budżecie, mimo że on jest w kiepskim stanie, tego nie widać, bo wszystko żeśmy poza niego wyrzucili, ale kiedy będzie widać, że my nie mamy już finansowego wsparcia z Europy? Szybko? Długo?
To trudno powiedzieć. No możliwe, że wcale tego nie będzie. Ale odwrócę pytanie. Mhm. A kiedy było widać... przy wchodzeniu Polski do Unii Europejskiej możesz określić, kiedy było widać, że odkręcono nam ten kurek?
Tak, znaczy, to akurat
to
będzie
się stopniowo
dosyć łatwo
dzieje. Stopniowo, powoli.
Tablice, w których było widać, że ta inwestycja w takiej części jest finansowana z pieniędzy Unii Europejskiej, wciąż tego jest sporo i jakby myślę, że dużo inwestycji w Polsce nie byłoby możliwych bez tego. Po prostu przez te ostatnie lata, jak jesteśmy.
Na pewno tak. Natomiast no, jest trochę prawdy w tych twierdzeniach, że Polska może sobie dużą część tego sfinansować sama. Oczywiście, że tak.
Czym?
Może.
Ale czym?
No, co, obligacje wypuścimy? Pieniędzmi. No chociażby tak, albo zorganizować, no mamy dość duży sektor bankowy, banki mogą to finansować kredytami, to można zrobić. Tylko, że no po co to robić naszymi własnymi siłami, skoro ktoś może nam to dać z zewnątrz i wtedy te nasze siły możemy przeznaczyć na jeszcze coś innego, dodatkowego. Tak?
Choć też, wiesz co, bo tak sobie zapytałem o tą kasę, ale później pomyślałem, że przecież Europa to nie jest tylko Europa kasy, to jest Europa wspólnych wartości.
Dokładnie, o tym też chciałem powiedzieć. Wspólnych wartości i wspólnego rynku też. I to jest też fundament, jeden z ważniejszych fundamentów zaufania, które do naszego kraju mają inwestorzy zagraniczni. Są ekonomiści, którzy mówią, że tam kasa jak kasa, może jej nie być, może jakoś się uda ją jednak zdobyć. Natomiast po drodze w ogóle możemy mieć kryzys finansowy, jeśli nagle się okaże, że... Bo w tej chwili rynki finansowe w to nie wierzą. Rynki finansowe zawsze są dobrej myśli i myślą sobie, dogadają się w końcu. To jest zbyt debilne, żeby państwo po prostu samo wychodziło z takiego miejsca jak Unia Europejska. Znaczy im się to po prostu w głowie nie mieści. To jest taki poziom głupoty, że to jest nie do ogarnięcia. Więc oni zakładają, że ludzie są rozumni. Nie wszyscy może rozmawiali z premierem Morawieckim, ale zakładają, tak, że ludzie generalnie są rozumni i często w wielu miejscach na świecie to się, tak, na tej samej zasadzie rynki finansowe nie reagują na to, że za chwilę będzie w Stanach Zjednoczonych debt limit tak zwany, tak, czyli amerykański rząd nie będzie mógł dalej wypuszczać obligacji, co oznaczałoby totalną zagładę na światowych rynkach finansowych, jakiś taki armagedon, którego jeszcze nigdy w życiu nie widzieliśmy. I w ubiegłym tygodniu no, brakowało tam chyba 3 dni do tego, czy tam 4. I w ogóle rynek nawet nie mrugnął okiem, bo zakładał, że to tak jest, no, że zostaną im 2 dni. Jak już zostaną im 2 dni, to wtedy się dogadają. Wiadomo, że się nie dogadają miesiąc przed terminem, dogadają się 2 dni przed terminem. Jak były te wszystkie negocjacje związane z Grecją, jak bankrutowała 10 lat temu i tam też trzeba było ustalać jakieś rzeczy z Komisją Europejską, też te uzgodnienia zawsze były na ostatnią chwilę. I rynek się o to w ogóle nie denerwował. Zakładał, że w ostatnim momencie, jak już wszyscy będą pod ścianą, to się dogadają. I tutaj też mam wrażenie, że do samego końca będzie się trzymał tego, że się dogadają tutaj strony. Tylko, że prawnicy twierdzą, że nie ma się jak dogadać, bo żeby się dogadać, to trzeba rozmawiać, a w tej chwili już nikt nie rozmawia, ale ponieważ nie ma o czym.
Nie ma o czym, okej, okay, ale też jak czujesz, czytając europejską prasę, nie gadamy my, czy oni już z nami po prostu?
Nie, oni z nami.
Oni.
Tak, no bo my tam cały czas wysyłamy jakieś sygnały, tam premier przecież codziennie mówi, że to jest fake news, ten polexit, że nieprawda, no to są wszystko komunikaty takie łagodzące, nie? Na zasadzie, no żeśmy coś tutaj faktycznie pojawił się jakiś wyrok, no ale dajcie spokój, no przecież to nic nie oznacza. My po prostu chcieliśmy pilnować swoich interesów, bo mamy do tego prawo, no ale tak naprawdę to przecież nic takiego się nie stało i nic, to nic, tak? Więc leci taki komunikat, no to
ale powiem
nie
ci,
wiem,
że
tam
ja wiem, że to jest brutalne, ale powiem ci, że nie dziwię się, że no bo struna ma swoją wytrzymałość także, tak? I to trwa już tyle lat i było to takie delikatne podszczypywanie, bo wyobrażam sobie, że wierzę w to, chciałbym w to wierzyć, że na nikim wielkiego wrażenia nie robi to, co Brudziński, Kępa powie w Brukseli albo to, co Ziobro powie na konferencji w Warszawie. Ale kiedy Trybunał Konstytucyjny robi coś takiego, no to trudno tego nie słyszeć i trudno na to nie reagować.
Tak, i mam wrażenie, że do tego jeszcze jest takie przekonanie w Polsce wśród polityków, że Unia sama nie chce, żeby Polska wychodziła z Unii Europejskiej. W związku z tym my mamy jakby przewagę, ponieważ oni nie mogą sobie na to pozwolić, ponieważ jesteśmy dla nich generalnie cenni. Jesteśmy 6. największą gospodarką w Unii Europejskiej. I to jest prawda. Jesteśmy dla nich cenni. Oni zainwestowali tutaj całą masę pieniędzy. Które zdaniem Patryka Jakiego już potem wszystkie wywieźli, ale to nie jest prawda, bo te pieniądze nadal tutaj są zainwestowane. I to jest bardzo ważne dla polskiej gospodarki, ale dla nich to też jest oczywiście bardzo ważne. I na pewno jest cała masa niemieckich przedsiębiorstw, włoskich przedsiębiorstw, francuskich, dla których wyjście Polski z Unii też będzie oznaczać pewną katastrofę, albo co najmniej spore problemy. Oni będą musieli coś z tym zrobić. Natomiast mam wrażenie, że w tym rozumowaniu pomijane jest to, że obecna sytuacja stanowi dla Unii znacznie większy problem niż konsekwencje wyjścia Polski z Unii Europejskiej, bo oczywiście one będą się wiązać z kosztami, no ale koszty rozwalania systemu, całego systemu prawnego Unii Europejskiej są znacznie większe, właściwie są niewyobrażalne. Właściwie w tym momencie możesz zakwestionować, możesz na terenie Unii Europejskiej kwestionować licencje bankowe banków z Polski. Znaczy wszelkie dokumenty związane z sądownictwem w Polsce mogą być kwestionowane w tym momencie w Unii Europejskiej. Już pomijam zupełnie osobny wątek, bardzo smaczny moim zdaniem, frankowiczów i kredytów frankowych, bo za chwilę te wszystkie orzeczenia sądowe są oparte o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No a Trybunał Konstytucyjny powiedział, że ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
nie interesuje nas w tym obszarze.
To nie zawsze, nie zawsze, więc oczywiście nie taka była intencja Trybunału Konstytucyjnego, ale może się znaleźć jakiś fajny prawnik po stronie bankowej, który za chwilę wywiedzie z tego, że ta podstawa, na której opierają się te wszystkie wyroki, dzięki którym frankowicze wygrywają z bankami,
no tak, ale to musiałby
jest wątpliwa.
Tak, tylko ktoś musiał uznać, że nas rzeczywiście w tej Unii nie ma, nie? No bo czy jak to jest? Czy to mogłoby tak być, że dalej jesteśmy, ale na podstawie tego orzeczenia...
To jest kwestia tego, czy może funkcjonować taka sytuacja, że my że nie ma nas w Unii od strony prawnej, a pod każdym innym względem dalej jesteśmy. czy można to w jakiś sposób tak jakoś zorganizować. Moim zdaniem to jest łapanie się lewą ręką za prawe ucho, to jest jazda po bandzie i to jest niesamowicie niebezpieczne. Natomiast też podejrzewam, że w pewnym momencie ktoś się o to zapyta Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wtedy Trybunał Sprawiedliwości może powiedzieć, że to jest nie jego sprawa i on nie ma uprawnień do decydowania
o tym. Bardzo
dobrze.
I to nie jest jego sprawa, a jak nie daj Boże powie, że to jest jego sprawa i wyda orzeczenie, no to my i tak go nie przyjmiemy.
Ale to orzeczenie, tak, ale to cały czas właśnie, to nie o to chodzi. To orzeczenie nie będzie dla nas. To będzie dla nich orzeczenie. To oni w swoim gronie muszą ogarnąć swój bajzel w tym momencie. Znaczy, no nie swój, myśmy im go zrobili. Ale muszą to ogarnąć i trzeba wiedzieć, jak to zrobić. W tej chwili jesteśmy na etapie, że chyba nikt nie wie za bardzo, jak to zrobić. Najłatwiej oczywiście walnąć nas karami finansowymi. To na pewno się stanie, bo to jest najprostsze. Natomiast sedno sytuacji się nie zmienia. Jasne. Potem. Tak? No, sedno sytuacji się zmieni, jak my postanowimy wyjść z Unii Europejskiej. Ja osobiście uważam, że postanowimy, że za 3-4 lata Polska wyjdzie z Unii Europejskiej i polskie społeczeństwo zdecyduje o tym w referendum. Będziemy za wyjściem Polski z Unii. Zostaniemy tak urobieni propagandą przez najbliższe 2-3 lata, że będzie ponad 50% za tym.
Serio?
Tak, tak uważam.
Wystarczy jeden program telewizyjny, żeby było 50% za wyjściem z Unii? Kurczę.
No i, odcięcie nas od kasy, no które tak, spowoduje właśnie, no, załamkę inwestycji w samorządach. Tak, ale dowiesz się, przez kogo to jest.
No, ale to nie jest przez... jakby no, nawet ta nasza dzisiejsza audycja pokazuje, że ten, który trzyma te pieniądze, słysząc tyle inwektyw pod swoim adresem, ma pełne prawo nie dawać nam tej kasy. No.
Oczywiście,
to
że
nie
tak.
jest tak, że to on nie chce, tylko my nie chcemy. No. Albo jesteśmy dla niego tak niemili, że on mówi, z wami nie gadam. No.
Powiem szczerze, ujmę to tak. Ja sam nie chciałbym być w Unii Europejskiej, która nie reaguje na takie sytuacje.
Okej. Okay.
Ja sam bym głośno domagał się tego, żeby wyrzucić taki kraj jak Polskę z Unii Europejskiej w tym momencie, tylko szkoda, że sam jestem Polakiem i sam mieszkam w tym kraju. To jest, to jest niestety ta niesamowicie nieszczęśliwa okoliczność. Natomiast gdybym był Czechem, Francuzem, Słowakiem, Włochem, to tutaj sprawa jest w ogóle jasna. Nie ma o czym mówić. Tylko, że to nie ma znaczenia, bo oni nie mogą nas... To wracamy ciągle do tego samego.
To
oni
rozumiem.
Nie mogą nas wyrzucić. Tak, nie ma takiego przepisu.
I nawet powinni się na nas wkurzać, bo jeżeli umawiamy się, że siedzimy przy jednym stole i wszyscy respektujemy wspólne prawa i szanujemy się nawzajem, pomagamy sobie nawzajem, kasą w tym przypadku także, no to albo wszyscy siedzimy przy tym stole i akceptujemy te warunki, a zresztą zrobiliśmy to wchodząc do tego klubu, albo jeżeli my nagle narobimy na środku pokoju i nawet nie pozwalamy otworzyć okien, no to jesteśmy w dupie.
Czytałem też taką opinię, też niesamowita, że tak właściwie jednym z wyjść z sytuacji w tym momencie jest to, żeby wszystkie państwa Unii Europejskiej, skoro my nie chcemy wyjść z Unii Europejskiej, to oni wyjdą z Unii Europejskiej i założą nową.
Okej.
Okay. Już bez Polski oczywiście.
To może jeszcze paru innych
Unię też będzie 2.0 tak zwaną. Ale wyobrażasz sobie w ogóle, to jest jakiś kosmos przecież zupełnie.
Ale zapiszemy się na kartach historii, to Polska sprawiła, że powstała nowa Unia.
Ale wiesz, że pojawiają się poważne ekspertyzy prawne, w których jest o tym mowa w ogóle. No kto by pomyślał, że do czegoś takiego dojdzie? To jest jakaś niesamowita katastrofa.
Rafał,
normalnie ludzie, poważni profesorowie prawa teraz rozstrzygają, czy Polska już wyszła z Unii może, czy prawidłowo zawiadomiła Unię o tym, że wyszła, czy może jednak nie wyszła. Poważne tygodniki piszą, że trzymają kciuki za to, żebyśmy jednak wyszli, bo to będzie najlepsze dla Unii, że teraz trzeba się tej Polski pozbyć stamtąd. W ogóle do jakiego poziomu został sprowadzony prestiż Polski na arenie międzynarodowej. To jest jakieś dno kompletne po prostu. Dno kompletne. W życiu bym się nie spodziewał, że ktoś doprowadzi do czegoś takiego w Polsce z demokratycznymi władzami.
I to wcale nie trwało tak długo.
I weź sobie pomyśl, po co tak właściwie to zostało zrobione? To zostało zrobione tylko i wyłącznie po to, żeby pozbyć się tych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących sądownictwa, żeby można było uwalać niemiłych sędziów i wstawiać na to miejsce swoich sędziów. Tak? Czyli tak naprawdę z punktu widzenia całego państwa, to jest ważna rzecz oczywiście, ale wąska, tak?
No ego Zbyszka nie jest wąską rzeczą, no daj spokój.
Aż tego nie zrobił Zbyszek, to wniosek był Mateusza Morawieckiego,
tak naprawdę
odpowiedzialny za odpowiedzialność za wyjście Polski z Unii Europejskiej spadnie na szanownego pana Mateusza Morawieckiego i będzie to w książkach od historii.
Tak, jako szefa biznesu, w którym no, jego jeden z pracowników robi największą szkodę, czyli właśnie Zbigniew Z. No ale właśnie, może niech on to Z z kropką
ale Zbigniew
ma obok
Z potem będzie mówił, że wykonywał tylko rozkazy. Mateusz Morawiecki też pewnie będzie tak mówił.
Rafał, bardzo dziękuję. Twoja logika jest fascynująca. Mam tylko nadzieję, że choć raz się nie sprawdzi.
No ja też mam taką nadzieję, oczywiście, że mam taką. Tylko, że w tej chwili nikt nie zna sposobu na to, żeby znaleźć taką drogę, w której ona się nie sprawdzi.
Rafał Hirsch, dziękuję. Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam 5 gwiazdek i skomentuj. To pomaga się rozwijać. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.